Okres przedświąteczny rząd zakończył wczoraj swoim posiedzeniem. Głównym punktem tegoż posiedzenia było przyjęcie projektu budżetu na rok 2020. Ja miałem pewne déjà vu, bo już pamiętam w tym roku takie posiedzenie rządu, które już taki projekt budżetu na rok przyszły przyjęło, ale to było w poprzedniej kadencji. Wtedy trwała kampania wyborcza i rząd się pochwalił, że przygotował budżet bez deficytu. Wszyscy mówili, że to być może jest jakaś wyborcza ściema. Mówiąc kolokwialnie, miną wybory, będzie nowy albo ten sam rząd, jest ten sam, mniej więcej ten sam rząd i wróci budżet z deficytem. Tymczasem rząd się przy swoim, może nie upiera, ale ostał się przy swoim i uchwalił już w nowej kadencji, w nowym składzie również budżet na rok przyszły i również bez deficytu. Jerzy Bielewicz, finansista, Gesta Bankowa w studio. Panie redaktorze, to jest budżet realny, nierealny, co on nam niesie na święta Bożego Narodzenia?
Słowo się rzekło, kobyłka u płotu, więc jednak budżet bez deficytu, z 13 emeryturą, ze wszystkimi programami socjalnymi, bez pieniędzy z 30-krotności ZUS-u, więc udało się, bez jakiejś dziwnej księgowości, jest ta 13 emerytura.
No to wyjaśnijmy, jak to się stało, że ubyło z tego budżetu 5 miliardów z hakiem, które były zapisane jako wpływy ze zniesienia tego już słynnego limitu 30-krotności, od powyżej którego nie płacić, nie odprowadza się składek od pensji na ZUS, czyli tu nam brakuje 5 miliardów złotych, tu wpisujemy 13 emeryturę już na rok przyszły i nam się to bilansuje jakim cudem.
Zostały podwyższone akcyza chociażby na alkohol i papierosy. Poza tym sądzę, to są mechanizmy budżetowania, te wydatki zostały nieco ograniczone, natomiast wpływy, tak to wygląda. Poprzedni budżet to był 429 miliardów złotych, ten jest 435 miliardów złotych z 13 emeryturą. Bez pieniędzy z 30-krotności i jest to sukces. Zobaczymy, jak rząd wypełni ten budżet. Jest to dobra informacja dla nas, dla Polaków. Pan premier powiedział, że to taki prezent pod choinkę i rzeczywiście tak jest, bo taki
nie wiem,
zrównoważony...
Czy jakieś dziecko by się ucieszyło, gdyby otwierało paczkę albo zdzierało papier prezentowy i zobaczyło zamiast klocków Lego albo resoraków, zobaczyło ładnie wydrukowany i zbindowany budżet. Nie wiem, czy to jest najlepszy prezent.
Natomiast finansiści, bankierzy, przedsiębiorcy się cieszą, dlatego
pan redaktor by się ucieszył, gdyby dostał pod choinkę budżet?
Tak, to jest świetna informacja, naprawdę. Dla wszystkich Polaków to jest świetna informacja. I proszę się nie uśmiechać ironicznie, bo naprawdę tak jest.
To zapowiada, nie, ja trochę z zazdrością, bo gdyby mi ktoś kupił budżet, ja bym się nawet ucieszył, tylko tak ładnie oprawiony w skórę.
Ale to zapowiada, że będzie pan miał więcej pieniędzy w kieszeni, że złoty będzie
tylko
silny.
Rząd.
Nie, również pan, dlatego że złoty będzie silny. Wartość nabywcza tego, co pan zarobi tu w radio i gdzie indziej, będzie większa. Za granicę będzie pana stać na więcej, jak pan wyjedzie za granicę, więc to jest dobra informacja dla każdego Polaka. Zapowiada stabilność w finansach publicznych, chociażby takie oszczędności, mniej będziemy płacili za spłatę zadłużenia, więc jest cała masa korzyści z tego.
Są korzyści, ale są też wady tego rozwiązania. Zdawało się, że Prawo i Sprawiedliwość, czyli partia, która nie jest ultraliberalna, nie podchodzi nabożnie do rachunków budżetowych, która w zasadzie uznaje, że bardziej wartościowa jest ekonomia keynesistowska, że można pobudzać gospodarkę wydatkami publicznymi, że taki czysty monetaryzm nie jest najbardziej istotny, chyba najlepiej realizuje założenia polityki liberalnej, czyli ten bez deficytu budżet, kiedy można było mieć delikatny deficyt i coś więcej zainwestować, bardziej gospodarkę rozruszyć.
Na swojej osi pan to rozpatruje.
To jak jest właściwa oś?
Przede wszystkim są pewne ograniczenia. Jest ta reguła budżetowa, wydatkowa. I proszę pamiętać, że mamy bardzo szybki wzrost gospodarczy i ta reguła tak działa, że przy szybkim wzroście gospodarczym nie można zbyt wiele powiększać wydatków budżetowych. To jest acykliczna taka reguła, że kiedy mamy kłopoty gospodarcze, to wtedy możemy wydawać pieniądze, rząd może wydawać pieniądze, a w dobrych czasach rząd nie powinien się aż tak bardzo rozpędzać, no bo co? No bo to duże ryzyko.
No ale zdaje się, że dobre czasy mamy za sobą. Wszyscy ekonomiści mówią, też ekonomiści lubią się mylić, a najlepsi są w tym, kiedy wyjaśniają, dlaczego się pomylili. No ale teraz jest mniej więcej konsensus wśród ekonomistów, że na najbliższe lata raczej ten dobry okres mamy za sobą, a teraz będzie trudniej przez chwilę przynajmniej.
No wszystko jest względne. Niemcy i strefa euro balansuje na krawędzi recesji, a my mamy wzrost 4,5%. Taki będzie najprawdopodobniej wzrost na koniec roku. Więc
już w przyszłym roku będzie poniżej 4%, że jednak no, jesteśmy połączonymi naczyniami, kiedy Niemcy idą w dół, to my nie możemy iść do góry, bo gro naszego eksportu do Niemiec właśnie idzie.
Założenia budżetowe jest 3,7 wzrostu w przyszłym roku realnie, plus 2,5% inflacji. Takie są założenia budżetowe. Natomiast no, nie mogę się z panem zgodzić. Dlaczego? Dlatego, że my bardzo dywersyfikujemy swój eksport. Coraz mniej jesteśmy zależni od Niemiec. Ciągle i będziemy mocno zależni od Niemiec, ale zaczynamy eksportować do krajów naszego regionu. Wzrasta wymiana handlowa ze Stanami Zjednoczonymi, z Kanadą, więc nie jest źle, ten eksport się dobrze, jest ciągle silny, więc jest bardzo dobrze, a poza tym nasze firmy konkurują o rynek niemiecki. My zwiększamy swoją pozycję na rynku niemieckim w tej chwili. Właśnie dlatego, że polskie firmy są elastyczne i też elastyczne cenowo. Więc to jest bardzo dobry czas dla polskiej gospodarki. Czas na świecie niepokoju, dlatego że ten rok stał pod znakiem negocjacji handlowych między USA a Chinami.
A to właśnie przejdźmy do globalnego wymiaru gospodarki. Rząd nasz polski dał nam, obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, na gwiazdkę prezent w postaci budżetu przyjętego przez rząd bez deficytu na rok przyszły, a światowi liderzy, globalne mocarstwa, Stany i Chiny, czy dały jakiś prezent ludzkości na święta.
Ale też dokładnie tak, dały sobie prezent, obywatelom też dały prezent, bo to jest stabilizacja taka w tych negocjacjach, obiecały porozumienie wstępne.
To na czym stanęły te negocjacje? W jakim punkcie jesteśmy rywalizacji handlowej między Stanami a Chinami?
To jest never ending story w mojej ocenie, te negocjacje handlowe. One będą trwały dlatego, że są na rękę obu mocarstwom. One w ten sposób podporządkowują sobie mniejszych graczy i tak jak już wielokrotnie mówiłem, zaczyna się kształtować taki bipolarny nowy porządek świata, gdzie Rosja już jest takim junior partnerem, natomiast Chiny grają tą pierwszą rolę. Zachód reprezentują Stany Zjednoczone. No i ta gra trwa już od przeszło roku i opłaca się obu stronom. Giełdy w Ameryce są na historycznie najwyższych poziomach. Każde słowo Trumpa waży na rynkach finansowych, liczą się z nim. Najprawdopodobniej wygra wybory w przyszłym roku. Więc dali prezent, tak. Dali prezent dlatego, że w momencie, kiedy nie ma tych napięć handlowych, dolar się osłabia i rzeczywiście dolar się osłabił też do złotego, co mogliśmy obserwować przez dwa ostatnie tygodnie. A słaby dolar to jest szybszy rozwój gospodarczy w krajach emerging market, czyli też w Polsce. Ten złoty nasz jest mocno zależny od tego, co się na świecie dzieje i jak dolar jest mocny, to też my mamy kłopoty.
Ale w momencie, kiedy te negocjacje chińsko-amerykańskie idą do przodu, te negocjacje do porządku handlowego w wymiarze globalnym, to już możemy odłożyć na półkę to stwierdzenie wojna handlowa, wojna walutowa, która gdzieś tam wisiała w powietrzu. Już możemy powiedzieć, że świat powoli powoli wkracza w epokę może niestabilnego, ale jednak pokoju handlowego?
Nie, absolutnie nie. Wręcz przeciwnie, tak bym powiedział. Ja napisałem taki artykuł w Gazecie Bankowej, gdzie właśnie wskazywałem na to, że te relacje handlowe czy wojna handlowa będzie trwała też w przyszłym roku. Przy czym tam postawiłem tezę, że jeśli porozumienie, czyli taki trus, czy zawieszenie broni w wojnie handlowej, to tylko takie, to jest takie zarządzanie rynkami, żeby dać na koniec roku rynkom finansowym oddech, ale jeszcze oni zrobili ciekawiej, dlatego że zapowiadali te porozumienie wstępne, natomiast kilka dni temu powiedzieli, że ono będzie, ale dopiero w styczniu. Więc wszystko wskazuje na to, że raczej będziemy mieli w przyszłym roku do czynienia z, to, ten temat się nie skończy i dalej będą negocjacje handlowe. No trzeba też powiedzieć, że Chiny, negocjacje na przykład ograniczenia zbrojeń, to też dotyczy Chin. Też muszą się zacząć takie negocjacje. Chiny tak ukradkiem stały na boku, jeśli chodzi właśnie o porozumienia o ograniczeniu na przykład broni nuklearnej, sprytnie na boku. W tej chwili Amerykanie chcą, żeby Chińczycy byli stroną porozumień na przykład o ograniczeniu rakiet średniego zasięgu w regionie Pacyfiku. Ciągle takie negocjacje się nie zaczęły, więc mamy do czynienia w tej chwili z dwoma mocarstwami, które wchodzą w tą fazę ustalania sposobu komunikacji, decyzji dotyczących nas wszystkich.
To jeszcze na koniec kwestia nam troszeczkę bliższa, ale także o wymiarze szerszym niż spektrum bezpośredniego widzenia Pax Jagiellonika czy terenów Rzeczy Pospolitej. Negocjacje gazowe, format normandzki, Ukraina, Rosja, sankcje Stanów Zjednoczonych wobec firm, które kooperują, firm zachodnich, które kooperują przy budowie gazociągu Nord Stream 2. Jak to wszystko się odbije na gospodarce światowej, kto jest przegrany na tym etapie rozgrywki gazowej?
Ja zaryzykuję twierdzenie, że ten Nord Stream 2 nie powstanie przez najbliższe kilka lat. Te kilka, prawie 200 kilometrów, to będzie olbrzymia trudność dla Rosjan, żeby dokończyć ten gazociąg. To wiem, bo też jestem inżynierem. I te dwa statki, które budują ten Nord Stream, to są statki specjalistyczne, zaprojektowane i wybudowane właśnie w celu budowy Nord Stream.
To tylko wyjaśnijmy, te statki Rosjanie, do kogo należą i co się teraz z nimi będzie działo.
One należą do szwajcarskiej firmy, która już zeszła z tej budowy Nord Stream.
Po sankcjach.
Po sankcjach. Natychmiast to zrobili. I tu nie ma możliwości negocjacji w mojej ocenie, bo to jest uchwała Kongresu Amerykańskiego. No i przed wyborami Trump na pewno nie zaryzykuje jakichś negocjacji z Niemcami i z Rosją. Więc Nord Stream stanął w miejscu i tak będzie. Rosjanie mają jakiś taki okręt, który jest zdolny do budowy gazociągów, ale to są inne gazociągi, inne...
Czyli bez tej ale on jest techniki w tym wypadku bezpośrednio...
Na Pacyfiku, że nawet żeby dopłynął, to zajmie mu bardzo dużo czasu, bo to jak mówię, to
A czyli technicznie bez tych dwóch okrętów, które należą do austriackiej
nie da się,
spółki,
nie da się tego
roboty
dokończyć.
Staną.
Roboty staną, dokładnie tak. To są, tak jak mówiłem, statki specjalistyczne.
A z drugiej strony ta trzecia nitka, bo Nord Stream 1 to jest, są dwie nitki.
Pierwsza
dwa,
informacja, jaką starałem
to są
się
trzecia
sprawdzić.
I czwarta nitka. Tak. Czy one staną? One będą przez kolejne 2-3 lata leżeć na dnie Bałtyku i rdzewieć?
Tak może być. Tak może być. Na to wskazuje. Pierwsza informacja, którą szukałem, to czy przypadkiem Szwajcarzy nie sprzedali tych dwóch statków Rosjanom jeszcze zawczasu, ale okazuje się, że nie, więc nie ma siły, żeby Rosjanie, nie ma takiej technicznej siły, żeby to Rosjanie byli w stanie sobie poradzić, w mojej ocenie.
Czyli w wojnie, czy w rywalizacji gazowej na froncie gazowym rok 2019 Putin kończy porażką.
Olbrzymią porażką i takim, że tak powiem, Putin ma prowadzi bardzo archaiczną politykę. I jeśli chodzi, no to taki właśnie oficer wywiadu jeszcze z czasów komuny i taką politykę prowadzi, politykę siły. No w ogóle się nie jest adekwatna do sytuacji na świecie, gdzie liczy się handel, współpraca, bezpieczeństwo, stabilność. Więc Rosja będzie musiała przewartościować swoją politykę, jeśli chce być takim równoprawnym członkiem międzynarodowej społeczności. I być może ja, zwłaszcza po tej porażce z Nord Streamem, sądzę, że być może zmieni się przywódca Rosji. Może ten 2020 rok będzie rokiem, w którym do władzy w Rosji dojdzie ktoś inny i zaproponuje na przykład program 5000 plus dla Rosjan. Nakieruje się na politykę wewnętrzną.
5000
na demografię.
Rubli to nie jest tak dużo, bo jak się liczy ruble, trzeba odciąć jedno zero i podzielić przez 60% wartości, to jest czyli mniej więcej, to będzie 300 zł.
No tak, czyli to mniej więcej trafiłem. Takie są moje projekcje.
Czyli na polskie złote, mówiąc na dobrą, porządną walutę, to będzie 300 zł, bo rubel to taka waluta, która lubi sobie fluktuować i w ogóle jest nieładna i banknoty ma brzydkie.
Polska jeszcze w tym roku, w ostatnich miesiącach była, że tak powiem, bardzo eksponowana w międzynarodowych dokumentach. Nowy Zielony Ład.
A to już w to nie wchodźmy, bo na to nam czasu nie starczy.
Ale inny dokument, właśnie ten, o którym pośrednio żeśmy mówili, budżet Pentagonu, gdzie też Polska ma swoje miejsce, a to wszystko przekłada się na pieniądze, panie redaktorze. I ten nowy ład dla Polski, to co wynegocjował rząd, jest przekłada się na konkretną gotówkę.
Panie redaktorze, to na koniec życzenia na święta Bożego Narodzenia.
Chciałem życzyć wszystkim słuchaczom przede wszystkim spokojnych, rodzinnych i błogosławionych świąt. No i świętowania, takiego rodzinnego świętowania, atmosfery świąt, wspaniałych prezentów pod choinkę, a w nowym roku pomyślności tej gospodarczej, tej w pracy, w rodzinie. No i oby nasz kraj radził sobie równie dobrze w 2020 roku, jak w 2019.
Albo jeszcze lepiej, my się pod tymi życzeniami podpisujemy. Gościem Poranka Wnet był Jerzy Bielewicz, finansista, Gazeta Bankowa. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Godzina 8:09 na zegarach. Za chwilę wracamy do studia po południu. Poranka Wnet. Ale święta świętami, Wigilia, a polityka też musi mieć swoje miejsce w Poranku Wnet. Piotr Uściński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, jest w studiu Poranka Wnet. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, witam państwa serdecznie.
No to zacznijmy od tego, co się wczoraj wydarzyło. Niemalże w samo południe przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego pan razem z panem posłem Wróblewskim złożyli w imieniu ponad 100 posłów po raz kolejny wniosek do Trybunału o zbadanie zgodności z konstytucją pewnej polskiej regulacji.
No chodzi o regulację, która dopuszcza aborcję tak zwaną eugeniczną, czyli prawo, które dopuszcza zabijanie dzieci nienarodzonych, gdy są podejrzane o to, że są niepełnosprawne lub jakąś wadę posiadają. Głównie w Polsce to ta aborcja dotyczy dzieci z zespołem Downa, które są zabijane w ilości około 1000 osób rocznie.
Wniosek nie jest pierwszy, już taki wniosek został przez grupę również wtedy ponad 100 posłów. Właśnie było troszkę mniej, wtedy było 105, teraz jest 117, o ile pamięć mnie nie myli.
My się nie licytowaliśmy na liczby, po prostu tak wyszło. Nie dotarliśmy do wszystkich posłów, to nie jest jakby wynik głosowania w Sejmie w żaden sposób, nie można tego tak oceniać, po prostu...
Ale ponad setka to już jest sporo. To nie jest marginalny wniosek, to jest no wniosek,
właśnie,
który ma...
Nie chcieliśmy, żeby było tych podpisów mniej, więc nazbieraliśmy troszkę więcej, żeby nikt nie mógł skomentować, że maleje nastawienie pozytywne do życia wśród posłów. Natomiast de facto, gdybyśmy przeszli się do każdego posła tych głosów, pewnie by było, tych podpisów pewnie by było więcej, ale to jest wystarczająca liczba, czy ich będzie tyle, czy by było 200, czy 300, czy byłoby raptem 70, to Trybunał i tak musi taką sprawę
Trybunał
rozpoznać.
Trybunał Konstytucyjny pod przewodnictwem pani prezes Julii Przyłębskiej powinien się odnieść do tego, czy obecna ustawa trochę proaborcyjna jest na pewno zgodna z polską ustawą zasadniczo. Jak już powiedziałem, to nie jest taki pierwszy wniosek, chyba dokładnie tak samo brzmiący został złożony kilka lat temu.
Dwa lata temu złożyliśmy wniosek, który bardzo był taki sam praktycznie, to były te same postulaty.
Data się zmieniła,
no i zmieniła się kadencja, bo tak to wygląda, że prace parlamentu są kadencyjne. Jak się kończy kadencja parlamentu, to co robił poprzedni parlament, odkładane jest ad acta, więc to groziło temu wnioskowi. Chcemy, żeby Trybunał mógł kontynuować pracę nad rozpatrywaniem tego zagadnienia i mam nadzieję, że w miarę możliwości, bez zbędnej zwłoki, zostanie to rozstrzygnięte.
Bez zbędnej zwłoki, to tutaj przerwę, bo jeżeli ktoś ma dobre ucho muzyczne, to mógł wyczuć odrobinę ironii w słowach pana posła Piotra Uścińskiego, bo Trybunał chyba wykazał pewną zwłokę w poprzedniej kadencji. 2 lata wniosek czekał. Nie udało się ani pani prezes składu wyznaczyć, ani składowi, jeżeli był wyznaczony, żeby zajął stanowisko. No, jednym słowem mówiąc, Trybunał Konstytucyjny nie potraktował tej sprawy priorytetowo.
Ma pan rację, spodziewaliśmy się, że to rozstrzygnięcie Trybunału będzie szybciej, natomiast nie jest tak, że Trybunał nic nie zrobił. Trybunał otrzymał odpowiednie opinie w tej sprawie Sejmu i Ministerstwa Sprawiedliwości. Trybunał z tego, co z doniesień medialnych wynika, że przygotowany ma jakiś wstępny tekst rozstrzygnięcia, to nie jest oczywiście ostateczne, ale jakieś tam prace zostały wykonane, wobec czego teraz powinno być sprawniej. Przypomnijmy, że 20 kilka lat temu, kiedy Trybunał Konstytucyjny rozpatrywał bardzo podobną sprawę, zajęło to około 6 miesięcy, więc mam nadzieję, że tutaj to jest jakiś taki horyzont czasowy, w którym Trybunał się w tej kadencji wyrobi z tym wnioskiem. Przypomnę, mamy sytuację, w której Trybunał już 2 lata pracował nad identycznym wnioskiem praktycznie, więc no tutaj nie powinno być takiego opóźnienia i nie sądzę, żeby było.
A tu jest zasada dyskontynuacji prac, bo była pewna informacja, pewna wykładnia prawna, która mówiła, że wnioski poselskie chyba się nie dezaktualizują w pracach Trybunału, jak rozumiem jednak to zaszło i teraz teoretycznie, jeżeli pani prezes miałaby złą wolę, mogłaby całą procedurę od początku rozpocząć.
Ja nie wiem, czy to jest zła wola, czy nie zła wola. Ja nie jestem prawnikiem, ale wiem, że czasami interpretacje mogą być różne tych samych przepisów. Tutaj wiemy to, że zasada dyskontynuacji prac parlamentu obowiązuje, wobec czego nie byłoby to zła wola żadna, tylko po prostu musiało być chyba nazw wyraz pozytywna wola, żeby właśnie nie przestać rozpatrywać wniosku złożonego w poprzedniej kadencji. Dlatego dajemy wniosek tożsamy, aby te prace mogły być kontynuowane, aby nawet jeżeli formalnie trzeba będzie jedną sprawę zamknąć, a drugą otworzyć, no to już będziemy mieli dużo prace na pewno wykonane i nie trzeba tej pracy powtarzać.
Ale ja mam taką dużą wątpliwość, panie pośle, czy to procedowanie prawie 2-letnie w poprzedniej kadencji było oczywiście wynikało z tego, że Trybunał jest tak strasznie zapracowany i nie ma czasu zająć się wnioskiem polskiego parlamentu, czy znaczącej części ponad 100 posłów części polskiego Sejmu, czy po prostu z taktyki politycznej, że Trybunał specjalnie zwlekał z tą sprawą, żeby nie wydać wyroku, żeby nie było kłopotu politycznego ewentualnego.
Trybunał Konstytucyjny jest ciałem niezależnym od polityki i takim powinien być. I miejmy nadzieję, że tak do tej sprawy podejdzie.
Pan poseł ma nadzieję, wiele osób wskazuje wprost, że tutaj Trybunał nie jest w pełni niezależny, tylko że swój kalendarz, swój harmonogram działań, tempo swoich działań uzależnia od politycznych potrzeb partii rządzącej.
Nie chciałbym tego komentować, dlatego że nie znam ewentualnych kulis, natomiast niewątpliwy jest jeden fakt. Trybunał ma niezależność przedstawioną w Konstytucji i każdy, kto w Trybunale się znajduje, każdy sędzia Trybunału Konstytucyjnego jest sędzią niezależnym. Zresztą widzimy to, bo czasami te spory między sędziami Trybunału wydostają się na zewnątrz do mediów.
Sędzia Wyrębia chociażby, powołany przez Prawo i Sprawiedliwość, osoba o mentalności konserwatywnej.
Każdy z tych sędziów sam odpowiada za swoje czyny przed opinią publiczną, przed historią, przed Panem Bogiem. Ma niezależność i ma tą niezależność prezentować.
A pan poseł ma takie przeświadczenie, że kierownictwo partii Prawo i Sprawiedliwość na pewno chce, aby ten projekt był rozpatrzony, na pewno chce, aby wykluczyć przesłankę eugeniczną z ustawy proaborcyjnej.
Ja myślę, że to jest najlepsze rozwiązanie i jestem przekonany, że władze partii też tak do tego podchodzą. Najlepszym rozwiązaniem w sprawie aborcji eugenicznej jest właśnie rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego. To jest rozstrzygnięcie, które będzie zabezpieczało interes prawny dzieci poczętych dużo lepiej niż każde inne rozwiązanie, bo przypomnijmy to, co się na przykład wydarzyło właśnie 20 parę lat temu, kiedy Trybunał rozpatrywał sprawę aborcji ze względów społecznych. No do dzisiaj możemy za każdym razem, kiedy na przykład Lewica proponuje jakieś rozwiązania, które miałyby nas przybliżać do aborcji ze względów społecznych, my mówimy, przecież to jest niekonstytucyjne. Proponujecie rozwiązania, które są niezgodne z konstytucją, mamy w pełni prawo do tego, aby tak się wyrażać, bo Trybunał się w tej sprawie wypowiedział. Więc takie stanowisko Trybunału Konstytucyjnego będzie rozstrzygało sprawę na długie dziesięciolecia. I to jest największa wartość tego.
A politycznie, jak się do tego pana partia przymierza, w studio Piotr Uściński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, bo chodziły takie cytaty po mediach, nieoficjalne, rzecz jasna i niepotwierdzone przez żadne nazwisko, że była taka taktyka swoista polityczna, że kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości mówiło, nie będziemy rozstrzygać kwestii aborcji przed wyborami, bo to może nam ewentualnie zaszkodzić w wyniku wyborczym, ale na pewno po wyborach to będzie jedna z pierwszych rzeczy, które załatwimy, mówiąc kolokwialnie, które będą zrobione tak, jak być powinny.
Taka taktyka była faktycznie, może nie to, że nie chodziło o wybory, tylko chodziło o to, że była zastosowana taka taktyka wobec projektu społecznego, który jest w Sejmie. I tutaj wyraźnie przedstawiciele naszej formacji mówili, że wstrzymują się z pracami nad tym projektem, bo czekamy na rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego. To tutaj taką taktykę mogę, że tak powiem, potwierdzić.
A Trybunał spowalniał pracę.
Ja się nie chcę powiedzieć, że ja się z nią jakoś zgadzam. Bo procedowanie ustawy można swoją drogą prowadzić i myślę, że teraz będziemy prowadzili.
A to nie jest kumptatorstwo, że kierownictwo partii, wstrzymujemy ustawę społeczną, bo czekamy na wyrok Trybunału, a Trybunał sobie bimba i przez dwa lata nie jest w stanie wydać orzeczenia.
Trybunał faktycznie...
I koło się zamyka.
Trybunał faktycznie tą sprawę nie potraktował priorytetowo, o co ja osobiście mam żal. Mam nadzieję, że to się więcej nie powtórzy.
I to jest oczekiwanie posła Piotra Uścińskiego z Prawa i Sprawiedliwości, który prezentował wczoraj ten wniosek złożony na ręce prezes Julii Przyłębskiej. Być może w tej kadencji, 4 lata ma pani prezes, przeszło dwa razy więcej niż miała poprzednio. Może uda się Trybunałowi, który wydaje...
No, ja myślę, że to nastąpi dużo, dużo szybciej. Natomiast 4 lata, prawie 4 lata, no to jest okres, który niewyobrażalnie długi w tej sprawie byłby.
Trybunał ostatnio trochę zwolnił swoje prace, jeśli chodzi o ilość orzeczeń Trybunału, to jest znacząco mniejsza niż to było.
Z pewnością Trybunał Konstytucyjny ma konstytucyjny obowiązek rozstrzygać wnioski posłów, więc jeżeli składamy wniosek na początku kadencji, to nawet przy Ale zakładam, że nie ma tej złej woli, ale nawet gdyby była maksymalna zła wola, no to musi przed końcem kadencji ten wniosek rozstrzygnąć, bo inaczej okazywałoby się, że zabrania posłom na realizację ich konstytucyjnych praw. Więc, ale mówię, to jest tylko czyste gdybanie. Jestem przekonany, że te prace pójdą sprawnie i szybko.
To jeszcze zastanówmy się nad losem pani Magdaleny Biejat, posłanki z partii Razem, która zasiada w klubie Lewicy, który to klub dostał w ramach podziału sejmowych stanowisk stanowisko przewodniczącego Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. No i pani Magdalena Biejat objęła w ramach tego klubu to stanowisko i teraz Prawo i Sprawiedliwość prowadzi taki chocholitaniec, bo część jest wypowiedzi, że trzeba panią Biejat odwołać, część, że trzeba zostawić, potem, że jednak odwołać, ale nic się konkretnie nie dzieje. Czy będą jakieś decyzje, czy tutaj powinna być zmiana?
No ja sam, gdy to usłyszałem, że przewodniczącą tej komisji została przedstawicielka Lewicy i to no, przedstawiciele Lewicy też są różni, prawda? Można czasami mówić, nie wiem, czasami sobie żartujemy, że na przykład SLD to jest konserwatywna Lewica, no bo tam w SLD to oni tak do końca nie są za nowoczesnymi różnymi ideologiami, tylko tak...
A zwłaszcza elektorat w części SLD
tak.
Ma
natomiast no tutaj mamy ewidentnie wyraźnie sytuację z osobą, która wprost walczy, jest takim no, gorącym zwolennikiem ideologii genderowych, ideologii LGBT, ideologii, które są wrogie naszej kulturze, naszej cywilizacji, prorodzinnym wartościom. I tutaj no, ewidentnie to trzeba oceniać w kategorii pewnego błędu. Natomiast zrozumiałe jest, że jeżeli wchodzą do parlamentu różne opcje polityczne, to nie można kogoś wykluczać z udziałów
w
zarządzaniu komisjami.
Ta komisja, która jest dość newralgiczna i dość wrażliwa.
Ale właśnie, lepiej byłoby i ja uważam, że tak się stanie właśnie, że inną komisję, przewodniczenie innej komisji przekażemy Lewicy. Natomiast tutaj powinniśmy dokonać zmiany i wziąć odpowiedzialność za prowadzenie komisji rodziny, bo rodzina to jest nasz priorytet.
Pani Biejat, posłanka przewodnicząca Magdalena Biejat mówi, ja będę bezstronnym przewodniczącym, będę bezstronnie prowadziła tą komisję. Oczywiście mam swoje poglądy, no ale w prezydium Prawo i Sprawiedliwość ma dwie, mówiąc konkretnie, przedstawicielki. Do tego jeszcze jedna jest z PSL-u, więc niby konserwatywne wartości przeważają w prezydium. Są jedna pani z Platformy, pani przewodnicząca z Lewicy, no i dwie posłanki z Prawa i Sprawiedliwości i jedna Agnieszka Ścigaj z Kukiz 15 w ramach PSL-u. No i pani przewodnicząca Biejat mówi, nawet jeżeli ja będę chciała coś wprowadzić, to prezydium może mnie przegłosować i tyle.
No, na razie mam taką sytuację, że grupa posłów, członków komisji, chyba Anita Czerwińska to zrobiła w imieniu tej grupy, złożony został wniosek o to, żeby odbyło się na najbliższym, czy jednym z najbliższych posiedzeń komisji.
Komisja się nie zbiera, zdaje się.
Zmiany w prezydium komisji, w tym w funkcji przewodniczącego. I myślę, że no, to jest na razie nasze stanowisko. Tego się należy spodziewać.
I trzeba go naprawić.
Mianowanie pani Biejat. Myślę, że tak.
To na koniec cytat dość dawny, ale ostatnio się stał znowu modny cytat z pana wicepremiera Jarosława Gowina, który w jednym z wywiadów jeszcze w październiku zapewniał, że jeżeli tylko ktoś, kto ma poglądy lewicowe, czy reprezentuje ideologię gender albo skrajnie lewackie usposobienie, a będzie szykanowany w przestrzeni naukowej, to wtedy wicepremier, minister nauki Jarosław Gowin rzucił się rejtanem, żeby go bronić. Ten cytat wzbudził pewne kontrowersje wśród prawicowych wyborców i prawicowego elektoratu. Wczoraj do niego odniósł się na antenie telewizji Trwam na Antoni Macierewicz, marszałek senior, mówiąc, że nie rozumie tego cytatu i że dla niego zło jest złem i nie należy zła bronić. O co chodziło Jarosławowi Gowinowi, o co chodzi marszałkowi seniorowi.
No ten cytat na pewno jest niefortunny pana Jarosława Gowina, natomiast no ja jestem głęboko przekonany, na ile znam Jarosława Gowina, że nie chodzi mu o to, że on jest zwolennikiem ideologii gender. Broń Boże, nie oceniałbym Jarosława Gowina jako zwolennika ideologii gender. Jemu chodzi o to, żeby była wolność słowa na polskich uczelniach i trudno tak czyjeś cytaty rozwijać, ale ja spróbuję tak rozwinąć. No, pewnie w dalszym ciągu mógłby dopowiedzieć Jarosław Gowin, że tak samo rejtanem stanie, jeśli ktokolwiek będzie różne postulaty konserwatywne czy jakieś inne prezentował. No, nie powinien być z tego powodu szykanowany. Natomiast jeśli chodzi o ideologię gender, no to ja osobiście nie uważam tego za jakąś naukę i dziwię się, że na uniwersytetach i w polskich, i na całym świecie gender jest traktowany jako dyscyplina naukowa, kiedy de facto jest to dyscyplina pseudonaukowa. I mam nadzieję, że pan premier Gowin nie będzie miał do mnie pretensji, że w ten sposób się wypowiadam, też prezentuję własne poglądy i nie szykanuję tych ludzi, ich ideologii. Natomiast uważam, że tam nie ma podstaw naukowych.
Gościem Poranka Wnet był Piotr Uściński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były starosta, chciałem powiedzieć wojewoda, a to właśnie ostatni może temat nam się wywołał z tym województwem wołomińskim. Ma być podział Mazowsza na dwa województwa. Prasa donosi, że będzie województwo warszawskie i województwo mazowieckie i marszałkiem województwa warszawskiego ma być automatycznie prezydent miasta stołecznego Warszawa, a radą województwa ma być także Rada Miasta Warszawy. To dobry pomysł, zły pomysł?
Panie redaktorze, my zapowiadaliśmy faktycznie podział Mazowsza. Nie wiem, czy ten pomysł to nie jest pomysł, który jeszcze jest, który my rozważamy już w sensie ustawy. Nie procedujemy nad takim pomysłem, który został przedstawiony.
No to padło w kampanii. Obietnica, że będzie podział
padła w kampanii. Natomiast,
Mazowsza.
Natomiast te konkrety, o których pan redaktor mówi, no to są teraz jakieś gdybania medialne i nie jest to jakby wszystko jeszcze zwięzłym, całościowym pomysłem, bo najważniejsze dla mieszkańców tutaj Warszawy, a może powiatów podwarszawskich, jest rozstrzygnięcie, gdzie będą przebiegały granice takiego województwa. Jeśli to województwo miałoby być samym miastem stołecznym Warszawa, to naturalne jest, że Rada Warszawy powinna być sejmikiem takiego województwa.
Należy wejdą powiaty Pruszkowski, Grodziski, Wołomiński.
Marszałkiem. Natomiast jeżeli wejdą powiaty podwarszawskie, no to ja sobie nie wyobrażam, żeby Rada Warszawy była sejmikiem, bo nie będzie tam przedstawicieli podwarszawskich miejscowości, więc gdyby taki pomysł ktoś prezentował, to ja będę, tak jak Gowin, rejtanem, będę stawał za tym, żeby powiaty podwarszawskie miały wpływ na to, co się dzieje w takim województwie.
Życzenia dla partii rządzącej, czego wam życzyć na święta Bożego Narodzenia?
I nam można życzyć tego, co wszystkim Polakom, czyli żebyśmy mogli odpocząć trochę od bieżących spraw, od pracy, od...
Nie politycznie, gdzie was dopingować?
Polityki.
Gdzie trzymać kciuki, żeby partia władzy się nie albo nie zachwiała, albo nie cofnęła, albo nie zmieniła swoich poglądów.
Myślę, że te święta powinny nam również, politykom, przypomnieć o tym, co jest najważniejsze w naszym życiu, czyli to, że jesteśmy na drodze do zbawienia i każdy z nas i polityków partii rządzącej i innych i wszyscy Polacy powinni pamiętać, że są rzeczy ważniejsze niż codzienność, a państwu wszystkim serdecznie życzę, jeśli mogę,
tak,
żebyście w swoich rodzinach te święta przeżyli tak, jak pamiętacie je z dzieciństwa, tak jak chcielibyście, żeby wasze dzieci je zapamiętały i wnuki, i pamiętajcie o tym, że one się to obserwują i chłoną te wartości. Postarajcie się to zrobić tak, żeby one chciały za 20, 30 lat, 50 przekazywać swoim dzieciom i wnukom polskie i chrześcijańskie tradycje, żeby ten duch trwał w naszym narodzie.
Powiedział Piotr Uściński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były starosta wołomiński, żeby nie zrobić z Wołomina województwa. Dziękuję bardzo za wizytę w studiu.
Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.
8:36 na zegarach. To teraz może zaśpiewamy. O właśnie, jak jest mikrofon, to lepiej mnie słychać. Perfekt, Bóg narodzi się.